Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Krystian Kamiński, Kukiz 15. Dzień dobry, jest naszym gościem. Szef zielonogórskich struktur, tak można powiedzieć oficjalnie. Przewodniczący
tak
zielonogórskich struktur. Wybory w Kukiz odbyły się w ostatni weekend. Wybory w Platformie się odbywały.
W PiSie.
Dużo tych wyborów różnych odbywa się w ostatnim czasie, ale to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, czy zbiegło to się akurat datami. Wybranie pana na przewodniczącego koła porządkuje trochę sytuację w Kukiz 15 w Zielonej Górze?
Znaczy, no już od dłuższego czasu chcieliśmy tą sytuację uporządkować. Zarząd zwołał na zwyczajną sprawozdawczo-wyborcze zebranie Stowarzyszenia na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz 15 w Zielonej Górze, bo tak jest pełna nazwa. No właśnie, długa jest nazwa, ale tak jest urok stowarzyszenia. I po prostu wszyscy dostali, członkowie koła, zaproszenie na ten zjazd. Paręnaście osób przybyło i no tak zdecydowano, że ja zostanę przewodniczącym, a Eneasz Gawora został sekretarzem koła.
Można było odnieść wrażenie w ostatnich tygodniach, że gdzieś macie to wszystko niepoukładane. W Kukiz pojawiały się różne głosy, tak? Ja miałem wrażenie przez długi czas, że wszystkim wam w Zielonej Górze zależało na tym, żeby stworzyć tutaj w końcu kolegialne ciało, bez względu na to, jakby się miało nazywać, żeby mogło zacząć normalnie funkcjonować to koło w Zielonej Górze, żeby było trochę odseparowane od Gorzowa, żeby jakby nie mylić dwóch stolic województwa, bo mają troszeczkę mimo wszystko inną specyfikę. A tutaj gdzieś między sobą po prostu zaczęliście się...
Znaczy, no, kwestia jest, że my nie jesteśmy partią, tak? W partii wszystko jest jasne, klarowne, struktura, hierarchia i tak dalej. U nas to, jako stowarzyszenie, no, mamy trochę luźniejsze podejście do tych struktur, no, ale pewne rzeczy trzeba było w końcu porządkować, bo wychodził trochę galimatias w przekazie. W związku z tym, no, zebraliśmy po prostu wszystkich członków, którzy dokonali tego wyboru.
No, ja z całym szacunkiem powiem, że miałem wrażenie, że więcej było słychać o tym, jak się gdzieś wewnętrznie przecieracie czy docieracie, niż o tym, co robicie, chcecie zrobić, organizujecie. To jak by wychodziło na pierwszy plan, że na dobrą sprawę jeszcze się nie zorganizowali, a już się pokłócili.
No to tak jest urok świeżych struktur, tak, gdzie ludzie dopiero pewne docierają, formuły współdziałania, organizowania się, ustalania pewnych rzeczy. No, siłą rzeczy jak PiS czy Platforma mają, nie wiem, 15, 16, 20 lat już takich struktur wewnętrznych rozrobionych, no to takie spory są albo zamiatane pod dywan, albo są po prostu na poziomie partii rozwiązywane. U nas dopiero to się dociera. Ale myślę, że te wybory w następnych tygodniach, bo czeka nas Nowa Sól, Żagań, Krosno i inne miejscowości, wtedy się po prostu to dotrze, ustali się pewną hierarchię działania, pewne osoby, które po prostu narzucą dalsze kroki, które będą widzialne za wybory samorządowe, za program i wtedy też ten przekaz będzie jaśniejszy w mediach.
Czyli za moment będziemy mogli też poznać konkretną strategię, tak? Jeśli chodzi o wybory samorządowe 2018 z perspektywy Kukiz, chociaż tak naprawdę nie wiemy, jakie to będą wybory.
I tutaj
wszystkie ugrupowania polityczne mają chyba dość duży problem.
No, poza PiS-em prawdopodobnie.
Chociaż myślę, że w Prawie i Sprawiedliwości szeregowi członkowie też jeszcze niespecjalnie wiedzą.
No ale ci na wyższym szczeblu już wiedzą prawdopodobnie, pewnie, jaka będzie ordynacja, co się zmieni, no i już będzie łatwiej. Dla nas to jest chociażby z tego powodu ciężko, że w Zielonej Górze, startując obecnie, realnym progiem jest około 10%, czyli gdzieś tyle, ile mamy plus minus w sondażach. Czyli moglibyśmy samodzielnie startować i nie byłoby raczej wątpliwości albo przy naszym nakładzie pracy, że dostaniemy się do Rady Miasta i będziemy mogli współtworzyć Zieloną Górę. Jeśli zmieni się ordynacja, jeśli zmienią się okręgi wyborcze przede wszystkim, tak?
Bo PiS... A te mają się zmienić niemalże w 100%.
No tak.
Dzisiaj wszystko na to wskazuje.
Ponieważ zostaną wyznaczeni komisarze, tylko że jest tak, jeśli w tym miesiącu ten kodeks wyborczy zostanie zatwierdzony, ma według tych zmian w kodeksie 2 miesiące na wyznaczenie komisarzy. Ci komisarze mają 3 miesiące na wyznaczenie nowych okręgów wyborczych. Sami o tym decydują, już nie musi to iść przez Radę Miasta. W związku z tym możemy w maju przyszłego roku dowiedzieć się w listopadzie, jakie będą okręgi wyborcze w listopadzie. Się okaże naraz, że będzie 8 okręgów wyborczych, 7 trzymandatowych, 1 czteromandatowy i próg realny wyborczy skoczy do 20-20 paru %, co naturalnie całkowicie zmieni diametralnie sytuację w Zielonej Górze, tak?
Bo trzeba nie będzie... tylko w Zielonej Górze, w wielu miastach województwa lubuskiego,
a
w Zielonej Górze na pewno.
W Zielonej Górze, gdzie no, mamy 25 mandatów i jak się tak zmieni sytuacja, no to trzeba będzie pomyśleć, czy ten samodzielny start ma sens, czy trzeba będzie porozumieć się z innymi środowiskami do startu. Dlatego ciężko do końca się przygotować. No, przygotowujemy się na tą chwilę pod tą ordynację, która jest. Program, naszą strategię zmian dla Zielonej Góry też przygotowujemy samodzielnie, no ale możliwe, że trzeba będzie się porozumieć z innymi środowiskami i trochę zmodyfikować.
W Zielonej Górze mógłby się porozumieć.
Myślę, że są środowiska, chociażby miejskie, ruchy miejskie, które chciałyby współpracować, które w pewnym stopniu pewnie widzą w nas jakiegoś partnera do rozmów. Myślę, że środowiska, które są poza tymi głównymi partiami przede wszystkim, tak, które będą musiały się porozumieć, ponieważ no, wiadomo, że PiS będzie startował samodzielnie, oni nikogo nie potrzebują do pomocy.
I samodzielnie, i niesamodzielnie, bo jeśli spojrzeć na to, co na przykład wydarzyło się ostatnio na jednym ze skrzydeł PiSu, mówię o ugrupowaniu Jarosława Gowina, który wchłania republikanów do siebie, to też trochę zawęża jakby możliwość porozumienia się. Zresztą zna pan pewnie osoby z województwa lubuskiego, które przemieszczały się po różnych ugrupowaniach. No, wspominał pan Janasza Gawora, on też z osobami, nazwijmy to teraz, tego nurtu republikańskiego miał wiele wspólnego. No, no teraz chyba już się nie uda.
Z republikanami raczej nie, no bo siłą rzeczy weszli do Gowina, no ale to jest wewnętrzna już, tak powiem, sprawa PiSu, tak? On PiS się poza nimi nie będzie z nikim innym rozmawiał, tak? PiS jedynie stworzy możliwość startu pod szyldem PiSu. Oni nie będą w ogóle rozmawiać na temat, żeby, nie wiem, zmienić nazwę czy startować pod inną nazwą, tak? My, że tak powiem, jesteśmy otwarci też na inne środowiska, ponieważ po pierwsze, mamy taką możliwość, tak? Nie jesteśmy tak zamknięci ideowo, że nie możemy coś zmodyfikować u nas, a po drugie, no, jeśli będzie tak po prostu taka potrzeba ze względu na wybory, no to zdajemy sobie sprawę, że lepiej otworzyć się, wprowadzić większą, jakąś szerszą paletę ludzi, nawet nie do końca zgadzających się w pełni z naszym programem, ale wprowadzić do Rady Miasta,
no,
coś zrobić.
W całej Polsce, tak na dobrą sprawę.
No, w związku z tym, no,
raz lepiej, raz gorzej to działa. No widzi pan, co się dzieje w Warszawie, tak? Z członkami Kukiz 15, jak mocno przerzedził się klub z różnych powodów, ale między innymi pewnie jednym z powodów było to, że poszliście tak szeroką ławą i ta reprezentacja, no, skupiała w sobie bardzo różne osoby o bardzo różnych poglądach.
No to tak, można tu ładnie pokazać różnicę między nami a Nowoczesną chociażby, tak? Bo co łączyło Nowoczesną? Nowoczesną łączyło to, że ci ludzie mieli po prostu szansę na władzę i tak naprawdę nie było żadnej tam spójności ideowej. Spójnością ideową była szansa na władzę i w momencie, gdzie chociażby załamka była początkiem zeszłego roku, sondażowo na 45 posłów odeszło, tak? Samo to. U nas odchodzili ludzie po kolei, którzy jakby ideowo się nie zgadzali, którzy albo nie pasowało do końca to, że tak mocno JOW-y akcentujemy, czy że tak mocno akcentujemy jednak wolność osobistą każdego.
Dlatego u nas jest likwidację JOW-ów w gminach. Na dzisiaj mówimy do 20 tysięcy mieszkańców, chociaż za moment, bo wczoraj też taka informacja gruchnęła, może się okazać, że generalnie nie będą mieli obywatele w miastach wpływu na to, kto jest ich wójtem, burmistrzem, prezydentem, i to będzie dotyczyło miast bez względu na liczebność.
Tak? Znaczy to dwie kwestie. Jakby. Po pierwsze, my złożyliśmy w ogóle projekt w tym samym czasie, co PiS, on też został przekazany do komisji, aby te JOW-y rozszerzyć na każdy szczebel, czyli też na powiat i
no
na
i
sejmik. Znaczy on do komisji poszedł, tak? No ale domyślamy się, jak to będzie, ponieważ projekt PiS-u też poszedł zarazem do komisji. My jesteśmy za tym, żeby wszędzie były JOW-y, ponieważ chcemy, żeby wybrano osobę bezpośrednio i ta osoba była odpowiedzialna potem za swoje decyzje. Bo dotychczas tak, jak chociażby jest w sejmiku, że jest wybierane de facto, tak, partia polityczna i nikt osobiście nie odpowiada za te decyzje, które są następnie podejmowane. To Wadym Tyszkiewicz na którymś audycji radiowej właśnie mówił, że żałuje, że założył te lepsze lubuskie, bo tak naprawdę nie było żadnej odpowiedzialności. Nikt za to się nie czuł odpowiedzialny, co się potem działo. Nie było tej odpowiedzialności personalnej, a na najniższym szczeblu, jak chociażby Rady Gminy, to widać przecież, jak ktoś reprezentuje jakiś mały okręg, nie wiem, 100, 200, 300 osób, no to siłą rzeczy przed tymi osobami musi spotykać się z tymi osobami na co dzień.
Ale teraz może się okazać, że jeśli nie będzie należał do konkretnej partii, to nie będzie mógł reprezentować swoich sąsiadów, znajomych, bez względu na to, jakiej wielkości będzie to miejscowość czy gmina. Tak na dobrą sprawę może się okazać, że za moment stowarzyszenie Kukiz 15 też nie będzie mogło być stowarzyszeniem, jeśli będzie miało aspiracje wyborcze, bo może się tak zdarzyć, że okaże się, że tylko komitety stricte polityczne będą.
Znaczy nie ma tego w zmianach kodeksu wyborczego, które PiS zaproponował, te 96 stron, które wrzucili tam dwa tygodnie temu niecałe, to w tym tego nie ma na tę chwilę. Wiadomo, że to się może zmienić, tak jak wczoraj o tym się słyszeliśmy, że bezpośrednio nie będzie wójtów, burmistrzów, prezydent
wybierany. Podobno
wybierane.
Niektórzy mówili, że z bardzo dobrze poinformowanych źródeł wiedzą, że kiedy dojdzie do drugiego czytania, to tego rodzaju poprawka zostanie przedstawiona, więc tutaj też, no,
sytuacja...
Wszystko jest otwarte, absolutnie.
No, jak widzimy, tak, cała zmiana w kodeksie wyborczym jest bardzo skomplikowana, chociażby to, że są takie wojewódzkie komisje terytorialne, które nadzorują wybory. To jest, one się składają z 9 osób i każde stronnictwo teoretycznie powinno mieć swojego przedstawiciela, bo tam się zgłasza listy wyborcze i tak dalej. Z tym, że w poprawkach kodeksie wyborczym jest napisane, że tylko przedstawicieli partii politycznych mogą być w tych terytorialnych komisjach, co już na przykład wyklucza nas z wzięcia udziału i możliwości nadzorowania tych wyborów. Także nie wykluczałbym, że PiS będzie chciał to zrobić, no wtedy będziemy musieli przemyśleć warunki założenia naturalnie partii politycznej albo połączenia się.
Paweł jakiś czas temu, że tak na dobrą sprawę partię ma przygotowaną na papierze i trzyma w szufladzie. Mówi, jeśli będzie taka potrzeba, bo takie będą reguły gry, to zakładamy ugrupowanie polityczne, nie będziemy ruchem, będziemy partią. No i tyle.
No, naturalnie chcielibyśmy to wykluczyć, bo nie chcemy robić dokładnie to samo, co Platforma i PiS, tylko chcielibyśmy coś kompletnie odwrotnego zrobić, żeby była to odpowiedzialność personalna, ale no, jeśli będzie tak trzeba, to niestety będziemy musieli w tym kierunku pójść.
Na dzisiaj sytuacja jest taka, że tak naprawdę zarówno Kukiz 15, jak i Nowoczesna Platforma Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe, czyli właściwie większość tych ugrupowań, które gdzieś tam się liczą poza PiS-em, no nie macie państwo nic do powiedzenia, bo możecie sobie mówić i tyle, tak? Możecie zgłaszać swoje poprawki i możecie proponować nowe rozwiązania legislacyjne i tak dalej, i tak dalej. A PiS i tak zrobi tak, jak uważa za stosowne, bo ma większość.
Ale tak samo było w poprzedniej kadencji, oczywiście. Tak jak Platforma z PSL-em miały, no też nie słuchały nikogo innego poza projektami, które same złożą. No takie są prawa parlamentu i działania parlamentu.
Tyle, na to tam się nie było tak łatwo, tak? Nie było tak łatwo wprowadzać absolutnie wszystkich rozwiązań, bo jednak nie robiła tego monokultura partyjna, tak? Tylko była to jednak jakaś koalicja i też były tutaj różne gry interesów. W tej chwili, tak na dobrą sprawę, zarząd partii podejmuje decyzję i wchodzi.
No większość rzeczy, które chcieli wprowadzić, to też wprowadzali. A to, co mówią, że teraz chcą zmienić, a wtedy nie wprowadzali, po prostu wtedy nie chcieli wprowadzić. Chociażby jak to, żeby zlikwidować urzędy wojewódzkie i przekazać do urzędów marszałkowskich, co teraz bardzo głośno nagłaśniają. Mieli 8 lat na to i nie chcieli najwidoczniej tego wprowadzać. Także kwestia jest tego typu, że w parlamencie generalnie tak jest. No, jeśli zobaczymy w sumie od samego początku, że tak, który ma większość, nie słucha się z tymi, które mają mniejszość, bo nie ma takiego obowiązku. Dobrze by było, aby chciał, aby słuchał tych poprawek, bo niektóre poprawki przecież mają sens. To nie jest tak, że jak ktoś napisze kodeks wyborczy, to on od nowa, to on nie będzie zawierał błędów, albo jakieś ustawy.
To jest bardzo głośne ostatnie zdanie, powtarzane przez wszystkie redakcje, myślę, w całym kraju, z posiedzenia komisji, kiedy pani profesor mówi wyraźnie, że według niej ten konkretny zapis jest niekonstytucyjny, no ale że większość sobie tak życzy, klubowa, to ona zagłosuje za tym.
No nie wiem, czy to trzeba komentować w ogóle, tak?
No właśnie, trochę się nam smutne. Zasady funkcjonowania życia politycznego zmieniają, bo okazuje się, że przepisy, które zostały ustanowione, bez względu na to, czy one są doskonałe, czy mniej doskonałe, nie ma przepisów doskonałych, co do tego nie ma wątpliwości. Właściwie w tej chwili potrzebne są konkretnemu ugrupowaniu politycznemu wtedy, kiedy są mu potrzebne. Jeśli są niepotrzebne, to uznaję, że ich nie ma.
No dobrze, no ale poprzednio za Platformą i PSL to sami mieliśmy. Jak mianowali naraz 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, od czego cały spór się zaczął, no też obeszli całkowicie
przepisy. Ja mam wrażenie, że trochę skala się jednak zmieniła.
Moim zdaniem nie. Moim zdaniem bardziej jest nagłaśniane to medialnie i opozycja bardziej jakby do tego dąży, żeby to nagłaśniać, tak? Jednak mimo wszystko PiS moim zdaniem, jeśli chodzi o takie nagłaśnianie takich spraw, w miarę się zachowywał stonowanie, nie? Pomimo, że widział, że pewne rzeczy się dzieją nie tak, zgłaszał to powiedzmy albo do Trybunału, albo gdzieś, ale nie robił z tego medialnie jakby afery, tak? A naraz moim zdaniem zdecydowanie bardziej media pokazują wszelkie błędy i wszelkie takie niedostatki. Odciągnięcia.
To między innymi po to są media też, żeby informować.
Tylko moim zdaniem skala jest zdecydowanie inna pod tym względem. Już nie mnie komentować, dlaczego tak jest, ale no jest, tak? No, pomijając TVP naturalnie, które nie komentuje błędów
wielu naukowców, politologów, nawet tutaj w tym studiu mówiło, że widzą, że zupełnie inaczej w tej chwili wygląda dyskurs polityczny. Kultura polityczna zmieniła się dość mocno. Pewnie dużo zależy od reprezentacji w danym momencie w parlamencie. Część osób jednak jest tam rotacyjnych, część jest od lat w parlamencie, ale zmieniła się trochę granica tego, co można powiedzieć jeszcze i co można uznać za parlamentarne, co nie jest parlamentarne. Znaczy, no,
coraz więcej też polityków korzysta z mediów społecznościowych. To jest ich błędem w dużej mierze, bo...
Niektórzy nie powinni tego robić.
Zdecydowanie, bo oni najpierw napiszą, a potem dopiero przemyślą, co napisali, a już pójdzie to w świat. No wiadomo, że 5-10 lat temu tego nie było, w związku z tym zdecydowanie też nie mieliśmy wypowiedzi polityków drugiego szeregu, bo zwykle te niecenzuralne czy nieodpowiednie słowa nie wypowiadają z polityków pierwszego szeregu, tylko drugiego szeregu, których się dopuści do mediów, dopuści się do tego, żeby pisali.
Zdarza się, że furorę w mediach społecznościowych robią politycy piątego i szóstego szeregu. Gdzieś
dokładnie.
Tam jakiś radny z jakiejś miejscowości potrafi chlapnąć taką bzdurę i tak kontrowersyjną rzecz, że potem podejrzewam, że ląduje na dywaniku gdzieś u swojego partyjnego przełożonego.
Wiralowo przez Twittera czy Facebooka pójdzie to dalej i dlatego jest to nagłaśniane też. No, zmieniły się czasy i łatwiej właśnie o śmieszanie się w mediach publicznych.
Ja myślę, że media społecznościowe będą odgrywały dużą rolę, jeśli chodzi o wybory? Bo one odgrywają bezwzględnie coraz większą.
No, siłą rzeczy, no, proszę zobaczyć na Stany Zjednoczone i konto na Twitterze Trumpa, tak? No, odegrało diametralną rolę, diametralnie zmieniło w ogóle postrzeganie polityków w Stanach Zjednoczonych. Trump, który większość decyzji ogłaszał przez Twittera, a nie przez oficjalne media, no zdecydowanie różnica będzie i to w Polsce tak samo, kwestia czasu, kiedy po prostu u nas dokładnie będzie to samo, co w Stanach Zjednoczonych. Zresztą dlaczego Trump to robił? Bo uważał, że wszelkie inne media go dyskryminują, przekręcają jego słowa i tylko na Twitterze on może po prostu
odpowiedzieć. To jest bardzo nośne mówienie o tym, że jakieś media mnie dyskryminują, jakieś media są mi nieprzychylne, a najlepiej stworzyć taki obraz, że wszyscy są mi nieprzychylni.
Poza Fox News w Stanach. No, to już całkiem inna
rzecz. Zostawmy Fox News, tak? Natomiast tego rodzaju rzeczy są powielane przez polityków na całym świecie. Obserwuje pan to, co się dzieje w Niemczech. W Niemczech jest identyczna sytuacja. No, pewne schematy zostały wyrobione poprzez sposób funkcjonowania chociażby mediów społecznościowych czy internetu jako takiego, który no, jest potężnym narzędziem. Jednak.
No i człowiek mimo wszystko w internecie może de facto pisać, co ma na myśli. Co dla niektórych polityków jest dobre, a nie dla których, jak już mówiliśmy, akurat bardzo złe. Tak.
Jak zacząłem o Niemcy, myśli pan, że to, co dzieje się w tej chwili w Niemczech po wyborach, bo oni też nie mają kompletnie jasnej sytuacji, będzie miało jakieś znaczenie dla Polski?
Już ma znaczenie dla Polski, chociażby przy to, że euro się osłabia, no ma znaczenie dla naszego eksportu, tak? Proszę zauważyć, że Niemcy, to nie jest Belgia czy Holandia, gdzie przez pół roku nie może być, nie ma rządu i nic się nie dzieje. Nikt nawet tego nie zauważa.
Nie, Belgia czy Holandia to jest już zupełnie inna kwestia. Jeśli weźmiemy Belgię, to już w ogóle są przespecyficzne.
Tam tak. nikt nie zauważa, że nie ma rządu, a w Niemczech jednak ten rząd narzuca swoją agendę. Przez 12 lat Angela Merkel rządziła twardą ręką, a to, co się ostatnio dzieje, to, że na przykład minister rolnictwa działa, który z CSU jest, czyli z partii bliźniaczej, działa całkowicie wbrew jej nakazom. No pokazuje pewien rozkład i że coś się dzieje nie tak. Zresztą sam biznes, który nie angażuje się w Niemczech politycznie. Oni dają każdej partii pewne pule pieniędzy, są przyjaźni wobec wszystkich, oczekują, że pewne pro-biznesowe rozwiązania po prostu będą i nie będzie dyskusji. Na razie się zaangażował w rozmowy koalicyjne w Niemczech. Przewodniczący zarządu Siemensa, Joe Kesser, napisał list do przewodniczącego SPD, czyli socjaliberałów Martina Schulza, że oni mają wziąć odpowiedzialność za Niemcy. Bo Martin Schulz zapowiedział, że on nie wejdzie do
to
koalicji rządzącej.
Nie, wie pan, w Polsce też przerabialiśmy. Niemcy tego dawno nie mieli, że nagle muszą budować sobie koalicję rządzącą. Tak szeroką, tak? Znaczy, że muszą iść tak szeroką ławą, bo nie mają za bardzo pola manewru czy pola wyboru.
Nie do końca muszą, tylko lewica, socjaldemokraci wykluczyli w ogóle udział w rządach. W związku z tym gdzieś ta duża koalicja, która jest naturalna w Niemczech, no wybory na Dolnej Saksonii, które odbyły się w połowie października, pokazały, że też była tylko możliwość dużej koalicji w Niemczech, czyli CDU, CSU, SPD i tam bez problemu się porozumieli. A na poziomie krajowym Martin Schulz po prostu zaraz po wyborach powiedział, że on nie wejdzie, co naturalnie utrudniło, bo jedyną opcją alternatywną było CDU, Zieloni, Bündnis 90 Die Grünen i liberałowej z FDP. No i to trochę zawęziło im pole manewru w tym wszystkim. No ale mówię, jak biznes się włącza w Niemczech w rozmowy koalicyjne, to znaczy, że sprawa jest poważna i nie będzie już.
AfD, o którym nie wspomnieliśmy, który moim może zdaniem, być języczkiem uwagi,
nie,
no jednak jakieś poparcie
miało. Moim zdaniem
miało.
AfD jest całkowicie przeszacowane, znaczy z polskiego punktu widzenia, po prostu skupiamy się na czymś, co nie jest kompletnie istotnie. Do każdego Landtagu, gdzie oni weszli, im się posypały struktury. Połowa co najmniej radnych wszędzie odchodzi. Weszli do Bundestagu i z bodajże 84 radnych 5 w pierwszy dzień odeszło.
To jest partia włącznie, protestu, wyrosła na
ale włącznie, włącznie z liderem, Frauke Petri, która zarządzała partią, odeszła w ten sam dzień. To nie jest partia, która będzie, która ma cokolwiek, będzie miała cokolwiek wpływ. Ona jest partią protestu, wynikła właśnie z tego polityki imigracyjnej w Niemczech, z pewnej, na wschodzie w Niemiec przede wszystkim, pewnej nostalgii za czasami, które minęły i tak dalej. Ale to nie jest partia, która ma decydujący wpływ. My po prostu przeszacujemy, bo ona 14 czy tam 13% zdobyła i w związku z tym ma jakiś wpływ, czy zmienia jakikolwiek dyskurs.
No to teraz przełóżmy to, co się dzieje w Niemczech przez analogię na nasz lokalny grunt. Wystarczy zajrzeć do sejmiku województwa lubuskiego, gdzie też musiano wykonywać w którymś momencie wielkie akrobacje, czy wielki rodzaj gimnastyki politycznej, żeby uformować jakąś koalicję. To jest oczywiście zupełnie inny schemat, ale to pokazuje, że czasami rozdrobnienie nie daje tak dużych możliwości. Tak wyobraźmy sobie teraz Prawo i Sprawiedliwość, które składałoby się, nie wiem, z 15 różnych ugrupowań i po wyborach każdy chciałby ciągnąć swoją srokę, no tak, za ogon. Ale posypałoby się to. AWS przerobiliśmy.
Nie, przecież, no okej, dobrze, tylko zasadzie. Jakby w PiSie były jakby dwie wielkie siły i jedna z tego powiedziała, że ona w ogóle nic nie bierze udziału i nie będzie robić, no to wiadomo, że jest problem, tak? I na tym właśnie obecna polityka niemiecka ma problem. Rozdrobnienie nie jest aż takim problemem, jeśli te partie chcą się porozumieć i chcą wspólnie rządzić. Ale jeśli ktoś z góry wyklucza, że nie chce rządzić, no to wtedy się robi problem, tak? No bo matematycznie po prostu się nic nie zgadza. Nikt nie chce zrobić rządów mniejszościowych czy mniejszości rządzić, no bo wie, że w każdej chwili jego decyzja może być podważana i nie ma możliwości nic zrobić.
Tak? I w którymś momencie Niemcy między sobą będą musieli się jakoś dogadać.
No
tak?
Zdecydowanie. No Angela Merkel dostała między innymi propozycję zrobienia rządu mniejszościowego, albo nawet w koalicji z Zielonymi, czego nikt nie wierzył, ale on powiedział, że ona nie chce, bo ona nie będzie czuła tego komfortu zarządzania Niemcami i prowadzenia swojej polityki.
A to jest absolutnie ważne z punktu widzenia
rządzących. Tym bardziej, że 12 lat rządzi, to no, przyzwyczaiła się do jednak pewnego sposobu rządzenia, nie
no
do tego, żeby wszystko
system,
pytać.
System, który funkcjonuje w Niemczech, też jednak daje w zasadzie całkowitą władzę kanclerzowi, który tak. Jest tam
aczkolwiek,
ewidentnie
no,
najważniejszą osobą.
Przez to, że się nie mogą porozumieć, no to prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier stał się osobą ważną, bo naraz on mógłby rozwiązać na przykład parlament i doprowadzić do ponownych wyborów, tylko sondaże wskazują, że się nic nie zmieni, w związku z tym całkowicie bez sensu to robić. No i powiedział, że mają się jakoś porozumieć. No, FDP prawdopodobnie od początku, czyli liberałowie, grali na to, że nie chcieli rządzić, bo oni pamiętają, że oni już rządzili 2009-2013 z CDU-CSU i skończyło się dla nich to, że padli w ogóle z parlamentu. W związku z tym prawdopodobnie od początku tylko grali pozorem, że chcą rządzić, ale naprawdę nie chcieli. No i tak naprawdę jedyna możliwa koalicja w tej chwili to duża koalicja w Niemczech. No i
to na
tego
koniec rozmowy jeszcze wróćmy na grunt lokalny. Kiedy konkretnie poznamy jakiś plan na Zieloną Górę?
Plan na Zieloną Górę chcemy przedstawić w miarę szybko już, bo chcielibyśmy w styczniu, w lutym przedstawić, aczkolwiek no, trochę nam problematyczny w związku z zmianą ordynacji kwestia przedstawiania kandydatów i tak dalej się zrobiło, bo nawet nie wiemy i do końca ile tych kandydatów przedstawić. No, ale chcielibyśmy już styczeń, luty najpóźniej przedstawić.
Czy kandydaci są aż tak istotni, czy najpierw istotne są założenia programowe? Bo no, kandydaci
ale ktoś,
muszą
ale ktoś musi te założenia też, te programowe przedstawiać, jak się naraz załóżmy pokaże, że połowa tych osób albo nie będzie mogła startować, albo cokolwiek innego, no to te osoby no, siłą rzeczy nie będą mogły brać udziału potem w realizowaniu tego programu.
Przy założeniu, że będą wybory prezydenckie, będziecie myśleli o tym, żeby wystawić też kandydata na prezydenta?
Tak, już mamy nawet osobę, z którą się porozumieliśmy i która jest gotowa do tego, no ale w związku ze zmianami, które są, no ciężko nam oficjalnie go przedstawić, bo nie wiemy jeszcze, czy w ogóle będzie, że tak powiem, taka możliwość i taki będzie sens przedstawiania kogoś.
No, czyli dzisiaj o wszystkim decyduje stolica, właściwie jedna najważniejsza osoba w stolicy. Jak będzie, dowiemy się pewnie w najbliższym czasie. Krystian Kamiński, Kukiz 15. Dziękuję bardzo serdecznie.